Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.
Kiedy umiera Dalaj Lama, po 2 latach od jego śmierci rozpoczyna się poszukiwania jego nowego wcielenia. Trzeba dać czas nowej świadomości na odrodzenie się, w tym na pobyt w łonie. Tak było do tej pory. Ale obecny Dalaj Lama, 14, Tenzin Gyatso, jest przedstawiany jako ostatni Dalaj Lama. Dlaczego i czy jest to prawda? Tak przynajmniej brzmi tytuł książki, o której będziemy dzisiaj mówić. Dzień dobry, przy mikrofonie Katarzyna Zacharska, zapraszam na audycję Dosłownie, podcast wydawnictwa Sonia Draga. Ze mną w studiu jest gość, pan Adam Kozieł, ekspert od Tybetu, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry.
Kłaniam się nisko.
Książka, z powodu której się spotykamy dziś w studiu, to jest książka Gilles van Grasdorfa, Tenzin Gyatso, Ostatni Dalaj Lama. Jak pan podchodzi do tego tytułu? Może tytuł to jest taka licencja poetyka, ale czy faktycznie Dalaj Lama 14, Tenzin Gyatso, jest ostatnim Dalaj Lamą?
Kłopot jest w tym, żebyśmy mogli dokładnie rozmawiać na ten temat, musimy sobie zdefiniować słowo Dalaj Lama. Jeżeli rozumiemy je tak, jak należy je rozumieć, tak jak rozumie sam Dalaj Lama. I często to powtarza, mówiąc o sobie, jak Dalaj Lama się przedstawia, to mówi, że po pierwsze jest człowiekiem, w związku z tym spoczywa na nim odpowiedzialność za promowanie ogólnoludzkich wartości, współczucia, miłości, wybaczenia. Po drugie jest buddyjskim mnichem, więc spoczywa na nim obowiązek praktykowania własnej tradycji duchowej i zdobywania w niej biegłości oraz propagowania zrozumienia między religiami, dialogu międzyreligijnego. I po trzecie jest Tybetańczykiem i przez przypadek Dalaj Lamą. I jako na Dalaj Lamie, czyli do 2011 roku najwyższym duchowym i politycznym przywódcą narodu tybetańskiego, spoczywa na nim obowiązek zabiegania o to, aby naród tybetański, jego dziedzictwo przetrwały hekatombę chińskiej okupacji jego ojczyzny, Tybetu, który musiał opuścić w 1959 roku i od tego czasu mieszka w Indiach na wygnaniu i wśród tych różnych określeń, jakich się używa w odniesieniu do niego, możemy, myślę, spokojnie powiedzieć, że jest najsłynniejszym uchodźcą politycznym na świecie.
No chyba najsłynniejszym, bo jest też laureatem pokojowej Nagrody Nobla.
Najsłynniejszym i też istnieje niestety obawa, że najstarszym, ponieważ to jego wychodźstwo trwa od 59 roku i tragedia Tybetu jest jednym z takich najbardziej długotrwałych i zadawnionych problemów politycznych.
Nierozwiązanych.
Naszego świata nierozwiązanych. I co więcej, tak jak się patrzy na sytuację Tybetańczyków, to niestety no jakby nie ma wielu powodów do optymizmu i to rozwiązanie się wydaje odsuwać. Więc jeśli chodzi o to polityczne przywództwo, czyli urząd, który tego najwyższego przywódcy politycznego, który kolejni Dalaj Lamowie piastują od ponad 350 lat, od czasu, kiedy piąty Dalaj Lama dzięki wsparciu swojego mongolskiego patrona Guśri Hana zdobył pełnię władzy politycznej nad Tybetem, to ta instytucja polityczna, to ona z całą pewnością przestała istnieć już w 59 roku, kiedy Dalaj Lama opuścił Tybet. I on od tego czasu, natychmiast, od marca 59 roku, bardzo systematycznie i konsekwentnie pozbawiał się kolejnych budokratycznych prerogatyw politycznych, przekazując je nowotworzonym demokratycznym instytucjom, parlamentowi, rządowi, wreszcie bardzo mocnemu premierowi, takiemu z mandatem kanclerskim, którego Tybetańczycy wybierają. Już po raz trzeci to zrobili, już bez Dalaj Lamy jako przywódcy politycznego. Wybierają w wyborach powszechnych, demokratycznych, jak mówię, bardzo mocny mandat. Ta instytucja nazywa się teraz Sikyongiem. Przedtem to był Kalontipa, prezes gabinetu, szef tybetańskiego rządu. I w 2011 roku Dalaj Lama, bo to też dość zabawne, że ta tybetańska przygoda z demokracją polega na tym, że Dalaj Lama te demokracje Tybetańczykom wmusza. To znaczy, gdyby ich zapytać o zdanie, to oni by powiedzieli, że chcą, żeby on po prostu żył do końca świata jeden dzień dłużej i stał na czele ich rządu, był im przywódcą duchowym. Niewielu jest na na całym świecie przywódców, którzy cieszą się taką miłością i takim oddaniem większości swoich rodaków, więc on...
którzy oddają swoją władzę na rzecz demokracji, no bo tak
jak
to...
On wmusza Tybetańczykom tę władzę, a już takim niedemokratycznym najbardziej wmuszeniem demokracji było to jego przejście na polityczną emeryturę w 2011 roku, w którym on zażądał wypisania się to się nazywa Karta Tybetańczyków na Wychodźstwie, czyli powiedzmy mała konstytucja. Taka ustawa zasadnicza, którą rządzi się tybetańska diaspora do czasu powrotu, żeby to powiedzieć tak językiem tybetańskim, do Tybetu w warunkach określonej wolności, do czasu powrotu do takiego jakoś tam wolnego, do Tybetu, w którym Tybetańczycy będą mieli jakąś możliwość decydowania o swoim losie, o swojej przyszłości, obowiązuje ta ustawa i Dalaj Lama nakazał się z niej usunąć, kazał zmienić, to mówiliśmy o tym Gaden Podrangu, czyli wszechzwycięskim rządzie Tybetu i zabrał te, bo tak się kiedyś nazywał Pałac Dalaj Lamy. Zanim Dalaj Lamowie przyjęli władzę polityczną, Gaden Podrang to była ich taka, to była ich ich własny klasztor, instytucja monastyczna nosiła taką nazwę i on ją z powrotem zabrał sobie prywatnie. To też jest jakby o tyle fajne, że pokazuje nam, w jakich granicach rozmawiamy o tym, czy on się odrodzi, czy nie. Więc jakby nie odrodzi się jako przywódca polityczny z całą pewnością, natomiast dalej się będzie odradzał jako mnich buddyjski, jako bodhisattva, jako osoba, która wieki temu trzymamy się tego, jak Tybetańczycy to widzą.
No właśnie.
Wieki temu ślubowała, że będzie się odradzać, że osiągnie przebudzenie, że stanie się Buddą po to, żeby jak najlepiej służyć innym istotom. I to jest ślubowanie, od którego nieodwołalne.
I do tej pory, rozumiem, to bóstwo, nie wiem, czy możemy tak mówić, odradzało się w kolejnych wcieleniach, w kolejnych postaciach Dalaj Lamów.
To jest kolejny kłopot, skoro jakby bardzo dobre pytanie pokazujące, jak szerokie jest pole znaczeniowe tego terminu Dalaj Lama, ponieważ dokładnie tak, Tybetańczycy widzą w Dalaj Lamach kolejnych, ale nie tylko w Dalaj Lamach, na przykład w innych hierarchach buddyzmu tybetańskiego, powiedzmy karmapach, emanację Chenrezika, czyli bodhisattwy współczucia, bóstwo opiekuńczego Tybetu, więc jak mówimy o nim, jak powiemy o nim Budda, jak powiemy o nim wcielenie bóstwa, to też jakby nie pomylimy się bardzo w stosunku do tego, jak patrzą na niego Tybetańczycy i co też tłumaczy oddanie, jakim go darzą. Tybetańczycy walczą o swoją niepodległość, czy o swoją niezawisłość, o możliwość decydowania o swoim losie z Chińską Republiką Ludową od początku lat 50. Ostatnią najbardziej dramatyczną emanacją tych tybetańskich protestów, bo one się mają różną dynamikę, poczynając od powstania zbrojnego w latach 50., 60. przez masowe demonstracje, które ostatnio widzieliśmy na taką wielką skalę w 2008 roku przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie, kiedy Tybetańczycy wyszli na ulice miasteczek, wiosek, domagając się przede wszystkim powrotu Dalaj Lamy. I ostatnia, najbardziej dramatyczna fala tych protestów, to jest ponad 150 samospaleń Tybetańczyków, którzy podpalają się, wołając przede wszystkim o powrót do Tybetu Dalaj Lamy i z jego imieniem na ustach, co mówię, najbardziej przejmującym, dramatycznym dowodem na to, kim dla nich Dalaj Lama jest, uosabiając to, co w tej kulturze najlepsze, wysoką cywilizację buddyjską, którą przechowywano w Tybecie od VII-VIII wieku, pielęgnując to dziedzictwo tradycji Mahajany przeniesione pieczołowicie z Indii, które dotrwało naszych czasów praktycznie tylko tam, w stanie nietkniętym. Cała ta spuścizna nauk buddyjskich. Dziś wiele traktatów tej tradycji tłumaczonych jest z tybetańskiego z powrotem na sanskryt. Znaczy jakby w języku oryginału one zginęły gdzieś tam w w porządze dziejów i do naszych czasów dotrwały tylko po tybetańsku, więc no, jakby, dla Tybetańczyków Dalaj Lama jest uosobieniem tej tradycji i jednocześnie uosobieniem ich aspiracji, nadziei na to, że ich przyszłość będzie wyglądała lepiej niż to, co sprawia, że dziś podpalają się w proteście przeciwko chińskim rządom.
No, ale on nie wraca nie ze złej woli, tylko robi to celowo. Bo gdyby wrócił, no to spotkałoby go więzienie prawdopodobnie.
Był taki moment, bo tak jak mówiliśmy, że to nie znaczy ten punkt, w którym jesteśmy dzisiaj i ten punkt, w którym się to zaczęło w 59 roku, to tam parę rzeczy się zdarzyło pomiędzy. I ta dynamika chińskich rządów, ona to było przez lata, to było no, tak, taka jakby znana z innych systemów komunistycznych i autorytarnych, takie dokręcanie i odkręcanie śruby. Więc najpierw był miodowy miesiąc tej chińskiej okupacji, kiedy Chińczykom wydawało się, że przekonają, znaczy najpierw zobaczyli, że nie ma w ogóle mowy o jakimś tam zrywie typu rewolucja tybetańska, że jakby nie ma w ogóle takiej... Państwo chińskie do dzisiaj opisuje ustrój tybetański, ten dawny Tybet, jako jeden z najbardziej tam mrocznych czy okrutnych ustrojów na ziemi. Prawda jest taka, że Tybetańczycy nie mieli ani jednego Jakuba Szeli w swojej historii i ten ustrój oczywiście różnił się od tego, co mamy dzisiaj, ale ewidentnie nie było żadnego powstania chłopskiego, żadnej rewolucji, które jak doskonale wiemy, w Chinach zmieniały dynastię. Więc przez pierwsze lata Chińczycy budowali jakby bazę tych swoich rządów, próbując jakoś tam przekonać do siebie...
Pomyśleli, że skoro to jest tak pokojowy naród, to po prostu po dobroci wciągnął ich w swoje, nie wiem, struktury.
Państwo chińskie, przywódcy Komunistycznej Partii Chin szukali mandatu do sprawowania władzy nad Chinami. Widzieli go w tym, że w zjednoczeniu ziem, które uważali za sferę chińskich wpływów, czyli żeby było zabawniej terytorium z okresów największej ekspansji terytorialnej dynastii Qing, czyli dynastii mandżurskiej, nie chińskiej. Żeby było zabawniej, czyli z czasów, kiedy byli okupowani przez Mandżurów, to wyobrazili sobie, że to, co Mandżurowie okupowali w czasach, i tak dobrze, znaczy z naszej perspektywy to i tak jest fajnie, bo mogli sobie wymyślić, że będą odbudowywać imperium z czasów mongolskiej dynastii Yuan. I wtedy, jak pamiętamy, bo o tym nas uczono w szkołach, to ono by się kończyło gdzieś tam pod Legnicą, tak? Te Lajkonik i wszystkie te historie, to byłoby dzisiaj państwo chińskie. Ale w swojej łaskawości przywódcy Chińskiej Republiki Ludowej miarkowali się i nie postawili na dziedzictwo mongolskie, tylko na dziedzictwo mandżurskie. I Tybet niestety, mimo że nigdy nie był ani okupowany przez Mongołów, ani nie był okupowany przez Mandżurów, wojska chińskie wkraczały tam, czy wojska cesarskie wkraczały tam kilka razy, właściwie głównie na prośbę tej czy innej części tybetańskich elit, czy biorąc udział w waśniach wewnętrznych, bo Tybetańczycy największy rozkwit, nasza Polska od morza do morza, to jest dla Tybetańczyków, to jest 7, 8, 9 wiek, kiedy Tybetańczycy władają potężnym imperium. Zajmują ówczesną stolicę Chin, Chang'an, Chiny płacą im trybut. Król tybetański żeni się z chińską księżniczką, którą dostaje w ramach rozliczeń czy jakiegoś tam trybutu chińskiego. Później Tybetańczycy przynoszą z Indii nauki buddyjskie, które politycznie przeżywają, upada dynastia jarluńska i zaczyna się coś, tak jak u nas, rozpad dzielnicowy. I właściwie jako państwo z tego rozpadu dzielnicowego się nigdy nie podnoszą. I dopiero wiele, wiele lat później ten Dalaj Lama, piąty Dalaj Lama przy pomocy mongolskiego Hana znów zjednoczy tybetańskie państwo i stworzy to silne państwo tybetańskie, które jest jakoś tam związane, pozostaje w relacji z mandżurskim dworem w Pekinie, ale z całą pewnością nie jest częścią mandżurskiego cesarstwa. Niemniej Mao widzi to tak, jak widzi, przemawiając, kiedy proklamuje Chińską Republikę Ludową w 1949 roku, to obiecuje zjednoczenie ziem ziem chińskich i ta obietnica pozostaje, jak wiemy, szczęśliwie dla mieszkańców Tajwanu do dzisiaj nie do końca spełniona, ponieważ tej wyspy brakuje.
Jak znajome są to słowa, nie ma pan wrażenia, że to dzisiaj huczy po prostu z każdego telewizora? Zjednoczenie, obiecane zjednoczenie ziem. Ja
szczerze mówiąc, trochę tak z tą myślą to mówię. Tak?
Trudno i też, aż analogii do dzisiejszej sytuacji Ukrainy.
Jak sobie zmieni się ruski mir na chiński, to też nie będzie, aczkolwiek jakby to ten temat na inną rozmowę, jakby polityka zagraniczna Chińskiej Republiki Ludowej. Natomiast przechodzi do niedawna. Teraz jakby widzimy zawahanie po pandemii i taką niepewność przewodniczącego Xi Jinpinga, który ewidentnie nie do końca... Ktoś bardzo mądrze powiedział, że przywódcy Komunistycznej Partii Chin nie są tak potężni, jak się o nich mówi i myśli za granicą, ale też nie są tak słabi, jak sami się boją. I ten strach przewodniczącego Xi Jinpinga ewidentnie sprawia, że Chiny się cofają o krok od tego, co nazywano wilczą dyplomacją. Może nie zachowywali się tak jak Nikita Chruszczow i nie zdejmowali buta i nie walili nim w pulpit, ale jakby nie było niedaleko. Jakby byli od tej granicy, więc, ale mówię, to nie jest temat na naszą rozmowę.
Tak, wróćmy do Tybetu, chociaż Chiny są tu bardzo ważnym graczem w tej rozmowie, ale mniej więcej mamy to ustawione tak, że ponieważ Chiny uważały i przywódca Komunistycznej Partii Chin uważał, że ma prawo do tych ziem tybetańskich, to obiecał ludziom, że zjednoczy i z jakimś sobie z naszej perspektywy wolnego świata fałszywym argumentem czy też powodem po prostu najechał na Tybet. Chiny najechały na Tybet. I teraz tak, może zacznijmy teraz, skoczmy troszeczkę w bok do całej historii Dalaj Lamy. Fascynujące są te poszukiwania kolejnych wcieleń. Obecny Dalaj Lama, Tenzin Gyatso, był małym chłopcem w bardzo biednej jakiejś tybetańskiej wiosce urodzonym. Z tego, co też doszukałam się, miał 15 rodzeństwa, z czego przeżyło 7. No i to dziecko 2-letnie tam sobie rośnie i przychodzą do domu mnisi. Jak to w ogóle wygląda? Jest to jakieś tak niesamowite z perspektywy naszej kultury, szukanie wcieleń kolejnego Dalaj Lamy, również posługując się wskazówkami, które pozostawił poprzedni Dalaj Lama, umierając. Na przykład, w którą stronę zwrócona była jego głowa, to tam będą poszukiwania rozpoczęte.
Może też jakby cofnijmy się jeszcze o krok, żeby zobaczyć logikę w tym, co wydaje się nam bardzo egzotyczne. Jakby po pierwsze z perspektywy, a nie tylko buddyzmu, jakby wszystkie istoty się odradzają. To nie jest tak, że odradzają się tylko Dalaj Lamowie czy mistrzowie buddyjscy. Każdy z nas, czy nam się to wedle tej tradycji, każdy z nas, czy nam się to podoba, czy nie, raczej powinno się nam nie podobać, bo to jakby gdybyśmy się cofnęli jeszcze o krok, to zaczynamy od Buddy. Buddy Śakyamuniego, który 2,5 tysiąca lat temu osiągnął przebudzenie, stał się Buddą, czyli przebudzonym. I to jego przebudzenie, jego pierwsze nauki zawierały się w czymś, co nazywa się czterema szlachetnymi prawdami. Te cztery szlachetne prawdy mówią, że po pierwsze to nasze istnienie w uwarunkowanym świecie, istot, które podlegają uwarunkowaniu, jest cierpieniem. Że to cierpienie ma swoje przyczyny, a przyczyną są nasze poprzednie czyny, które sprawiają, że jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji. Cierpienie ma przyczynę i ma zakończenie. Można temu cierpieniu położyć kres i jest ścieżka, która prowadzi do wygaśnięcia tego cierpienia. Więc powiedziałem, że nie powinno się nam to podobać, ponieważ jakby wedle tradycji buddyjskiej, tak długo jak nie jesteśmy przebudzeni, nie mamy wglądu w naturę rzeczywistości, w naturę własnego umysłu, to po prostu wędrujemy od cierpienia do cierpienia. Ma pani całe traktaty pisane o tym, że nawet jeśli nam się wydaje, że coś jest szczęściem, bogactwo, seks, popularność, sława, to wszystkie te rzeczy, to w każdej z tych rzeczy tkwi z definicji nasienie cierpienia i prędzej czy później przynoszą, dobytek stracimy dobre imię, a nawet jeśli nie, to będziemy umierać, zawsze sami, na drugą stronę nie zabierzemy nic z tego i tak naprawdę jak wedle doktryn buddyjskich istoty odradzają się w sześciu światach, od góry do dołu bogowie, półbogowie, ludzie, zwierzęta, zwierzęta, głodne duchy, istoty piekielne, to mówi się, że nie ma cierpienia większego niż cierpienie bogów, czyli tam najwyżej, jak jesteśmy na tej drabinie, którzy umierają i widzą, co się z nimi potem stanie, a droga jest tylko w dół. Więc w piekłach, jak to w piekłach, na samym dole nie
nic trzeba ciekawego. Długo,
jak jest ze zwierzętami, też każdy widzi. Więc jakby nie ma wielu powodów do radości, że będziemy się odradzać. Odradzać się będziemy zgodnie z prawą karmy, przyczyny i skutku, tam, gdzie sobie zapracujemy. Zgodnie z zasadą, że skutek jest taki jak przyczyna. Czyli jak jesteśmy niefajni, przysparzamy innym bólu, przywłaszczamy ich własność, no to będziemy się odradzać jako chorzy, cierpiący fizycznie, cierpiący z powodu niedostatku itd., itp. A jeśli zasiewamy te nasiona dobre, no to będziemy się odradzali w okolicznościach dobrych. I to jakby to jest tak widzą inkarnację czy ciągłość świadomości buddyści, ale nie tylko buddyści. Natomiast buddyści tybetańscy i jeszcze w tradycji Mahajany, i o tym już żeśmy mówili, ideałem w tradycji Mahajany jest bodhisattva. Ktoś taki jak Dalaj Lama, który w pewnym momencie jakby widzi, jakby zdaje sobie sprawę z tego, że nie tylko, że on cierpi i że musi się wziąć do pracy, jeśli chce położyć temu błędnemu kołu odradzania się bez końca w tych sytuacjach naznaczonych cierpieniem, to jeszcze widzi, rozgląda się w koło i widzi, że tak samo cierpią inne istoty. Potrafi liczyć i widzi, tu jest jestem ja jeden, tam są miliardy i miliardy tych innych istot, które wszystkie są takie same jak ja. Każda z nich pragnie szczęścia, żadna z nich nie chce cierpieć. Przez to, że odradzamy się w kółko od czasu bez początku, to każda z tych istot była kiedyś moją matką, każda z tych istot była kiedyś moim rodzicem, więc jedyną przyzwoitą decyzją w tej sytuacji jest jakby zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby położyć kres cierpieniom tych innych istot. I taką osobę, która składa takie ślubowanie, nazywa się w tradycji buddyjskiej bodhisattwą. I takim, jednym z takich bodhisattwów jest Dalaj Lama, ale oni byli wcześniej w Indiach i w innych tradycjach buddyzmu Mahajany, ten sam ideał, do tego dąży się do osiągnięcia tego samego ideału. Tybetańczycy wprowadzili tutaj swój wynalazek, mianowicie taki, że postanowili rozpoznawać te odrodzenia tych takich wielkich bodhisattwów, wielkich nauczycieli duchowych, żeby pomóc im w pracy. Żeby jakby odławiać te takie te najzdolniejsze dzieci duchowo.
Które... No właśnie, to jest poszukiwanie dzieci, małych dzieci, jakichś nawet w ogóle dwuletnich wręcz.
Czy to się specjalnie różni od tego, jak szukamy dzieci do szkół sportowych, albo tam szczególnie uzdolnionych muzycznie. Ale idea jest taka sama, tylko tu szukamy kogoś, kto będzie wyczynowo medytował, będzie się wyczynowo modlił, będzie wyczynowo pracował dla dobra wszystkich innych istot. Tak jakby nie szukamy matematyka, ani skrzypaczki, ani pianisty, tylko duchowego przewodnika z takim założeniem, że im wcześniej go znajdziemy, im wcześniej mu pomożemy przypomnieć sobie to, co on już potrafi, obudzić sobie ten potencjał, który ma już obudzony, tym więcej on zdąży zrobić. Co oczywiście, że tam jakby dalej będzie to miało uzasadnienia i pisze się o tym prace doktorskie. Jak wielkie znaczenie miało to ekonomiczne ta instytucja, że te takie dzieci cieszące się szczególną sławą przyciągały wiernych, a z wiernymi ofiary, a z ofiarami bogactwa i tak dalej, i tak dalej. Natomiast robią to Tybetańczycy od XI wieku. Rozpoznają, zaczęło się od innej linii, nie od Dalajlamów, od karmapów. Dzisiaj Dalajlamowie są pewnie najsłynniejsi na świecie, ale też jakby zrobiłem ten przydługi wstęp po to, żeby powiedzieć, że wedle tej doktryny przebudzony umysł, taki umysł, który widzi naturę własną i naturę rzeczywistości, które zresztą są zbieżne, to jakby to jest jedno i to samo, że on nie podlega takim konwencjonalnym ograniczeniom. Więc tak jak pani mówiła, że czeka się 2 czy 3 lata, tak opowiada o tym 14 Dalaj Lama i przez to, że on tak o tym mówi, przez to, że on tak napisał w swojej autobiografii, przez to, że w ten sposób odpowiada na pytanie o reinkarnację w tradycji tybetańskiej, już to staje się wskazówką dla jego uczniów. I jak przyjdzie ten potwornie smutny dzień, w którym Tybetańczycy oszaleją z bólu i tego Dalaj Lamy zabraknie i przystąpią, tak jak Dalaj Lama mówi, odpowiadając na pytanie, to czy instytucja Dalaj Lamy, polityczna nie, znaczy jakby tego przywództwa politycznego nie ma, tego gadet pod rangu nie ma, to się skończyło, ale czy Dalaj Lama jako instytucja duchowa będzie trwał dalej, to zależy tylko i wyłącznie od Tybetańczyków. Jeżeli oni zechcą wskazać następnego, bo on się odrodzi, jak powiedzieliśmy, on się odrodzi, bo musi się odrodzić, bo złożył takie ślubowanie eony temu, że będzie się odradzał dla dobra wszystkich czujących istot, z których każda była mu kiedyś matką i ojcem i będzie
czyli
robił wszystko, co...
Tybetańczycy będą, jeśli będą chcieli, to będą go szukać.
To będą go szukać i wtedy, ponieważ on tak mówi, mówi, że muszą minąć 2-3 lata, to będą wiedzieli, że mają odczekać 2-3 lata. Są inni i kiedy ten przebudzony umysł nie zna ograniczeń konwencjonalnych, wcale nie trzeba czekać 2 czy 3 lata, wcale nawet nie trzeba czekać tych 9 miesięcy, kiedy świadomość, bo jakby
no
tak
to
zakładam.
Jak znaleźć dziecko w łonie, już będziemy wiedzieli, wtedy oni będą wiedzieli, ci duchowi detektywi, że to on?
Dokładnie tak. I od przybytku głowa nie boli i ma pani wielu wielkich tybetańskich lamów, którzy odradzają się w 5 wcieleniach.
I te no tak, bo to powiedzmy jeszcze jedno, tak, już schodząc tutaj na grunt naszej kultury, gdzie nie wszystko musi być dla nas jasne. Dalaj Lama nie musi się odrodzić w jednej osobie.
Nie.
Każdy dzieci z nas... cudownych może być więcej i w różnym wieku, jak rozumiem, może.
Pomógł nam w tym Bertolucci, nakręcił małego Buddę nie, to jest spoiler, tak? Ale wszyscy widzieli małego Buddę, więc możemy to powiedzieć, że główny ten lama, którego szukamy nowego wcielenia w filmie, okazuje się odradzać w 3. Troje dzieci zostaje formalnie rozpoznanych jako jego inkarnacje i strojga tych dzieci, jedna jest dziewczynką. W każdym razie powiedziała pani o tej głowie zwłok zmumifikowanych.
Tak,
która...
mogę tu przytoczyć tylko jeszcze, jak to dokładnie było, bo w przypadku Dalaj Lamy 13, czyli poprzednika naszego bohatera dzisiejszej rozmowy, komitet poszukiwawczy wziął pod uwagę kilka wskazówek. Po śmierci jego głowa zwróciła się w kierunku północnego wschodu. Tam znajduje się prowincja Amto, gdzie urodził się Dalaj Lama 14. Ponadto w tak zwanym jeziorze wizji Lamo Lhatso, jeden z lamów dostrzegł między innymi 3-piętrowy klasztor z turkusowo-złotym dachem i nieduży dom z dziwaczną rynną oraz kilka liter unoszących się na powierzchni wody. Jedną z tych liter zinterpretował jako nazwę prowincji Amdo. To właśnie tam komitet odnalazł odpowiadający opisowi z wizji klasztor Kumbum oraz dom z nietypową rynną.
Wszystko się zgadza, aczkolwiek żeby to było dla nas jasne, nie jest tak, że jak umrze lama i będziemy przystępowali do szukania jego następnego wcielenia, będziemy się przyglądali zwłokom i patrzyli, czym się głowa gdzieś nie przekręca. To jest, po prostu tak się stało i to był jeden ze znaków, które uznano...
W tym jakby przypadku
później,
tak było.
Tak zinterpretowano to, że zmumifikowane zwłoki się posadzone na tronie, jakby, że ich głowa... się przesunęła i zwróciła się w tym kierunku. Też nie powinniśmy powiedzieć znów gwoli ścisłości, że jeden z lamów, bo tym lamą był regent 13 Dalaj Lamy, Retting Rinpoche, czyli to nie jest tak, że pierwszy lepszy lama może przyjść i powiedzieć, słuchajcie, dziewczęta, chłopcy, miałem wizję. To jest,
jest
bardzo
określona
procedura. I co więcej, ta procedura, każda z tych linii, bo to inkarnowanych lamów szacuje się, że w całym tym Tybecie było ponad 3000. Czyli takie poszukiwania prowadzono w przypadku 3000 osób, nie tylko mężczyzn, ale kobiety były w bardzo dużej mniejszości. W niektórych tradycjach było to ułatwione, bo były tradycje takie, które znamy z zachodu, z naszej tradycji, z monarchii, że dziedziczono tron w rodzinie. przechodził on z ojca na syna, jeżeli syna nie była, to była córka i wtedy przechodził na córkę, a jeśli nie było, to można było kogoś adoptować zawsze i też go jakby usynowić. I przekazać mu tron. Natomiast, bo to jest ważne. I to jest ważne w sensie takim, dlaczego to jest ważne? Dlatego, że zupełnie nowym graczem na planszy tej gry jest Chińska Republika Ludowa. I Chińska Republika Ludowa, widząc, że cierpi na totalny deficyt zaufania Tybetańczyków i poważania Tybetańczyków. I nie ma, tak jak mówiliśmy, że Mao szukał tego, co się nazywa po chińsku mandatem do sprawowania władzy w zjednoczeniu wszystkich ziem chińskich. To przywódcy komunistycznej partii Chin jeszcze nie wpadli na to, z czego mogliby czerpać mandat do rządzenia Tybetańczykami. W związku z tym włażą z butami w tradycję tybetańską i próbują zmusić Tybetańczyków do uznania swojej obecności w środku ich sakrum. Zmusić do przyjęcia do wiadomości, że profanum komunistycznej partii Chin sadza swój tłusty tyłek na tronie tybetańskiego sakrum i mówi, że ono od tej pory rządzi i ono decyduje, co objawia się między innymi tym, że wlazło z tymi swoimi buciorami również w kwestię rozpoznawania wcieleń następnych lamów, czego najbardziej widowiskowym przykładem tej tragedii jest pan Chen Lama. To nie jest do końca precyzyjne, ale powiedzmy, bo już tak, żeby nie wchodzić w kolejną długą dyskusję, powiedzmy, że to jest drugi hierarcha buddyzmu tybetańskiego po Dalaj Lamie. Poprzedni pan Chen Lama, niemal rówieśnik obecnego Dalaj Lamy, nie opuścił Tybetu po upadku powstania w 1959 roku. Został, próbował nawet przez wielu Tybetańczyków był postrzegany jako kolaborant, mimo że był najdzielniejszym i najbardziej niezłomnym obrońcą ich interesów, który zapłacił cenę, jak mało kto, wielką za wierność swoim rodakom. Ponad 10 lat był w karcerze najbardziej strzeżonego więzienia Chińskiej Republiki Ludowej, do którego go wtrącono na początku lat 60. Później 66 rok, to jest początek rewolucji kulturalnej. W każdym razie zmarł w 1989 roku. Zgodnie z tybetańską tradycją buddyjską w 1995 roku Dalaj Lama wskazał jego następcę. Chwilę później chińska policja tego chłopca, Gentena Cekinime i jego rodziców zniknęła z rodzinnej wioski. Od tego 1995 roku, kiedy tak powiedzieliśmy, że Dalaj Lama jest dzisiaj najsłynniejszym i najstarszym uchodźcą, tak samo ten chłopiec w 1995 roku, kiedy miał 6 lat, był najmłodszym więźniem, został okrzyknięty najmłodszym więźniem politycznym na świecie. Do dziś nie wiemy, czy nawet żyje.
Nie wiadomo, co się z nim stało.
Przywódcy komunistycznej partii Chin mówią, że ma się świetnie, że najpierw mówili, że chodził do szkoły, potem, że chodził na studia, a teraz już ma tam 33 lata i jest dorosłym mężczyzną. To mówią tylko tyle, że po prostu ma się świetnie i nie życzy sobie, żeby ktoś się jego prywatność zakłócał pytaniami o to, czy jeszcze żyje i co się z nim stało. I w związku z tym nie ulega żadnej wątpliwości, że ten uprowadzenie tybetańskiego pan Chen Lamy, osadzenie na tronie chłopca mianowanego przez przywódców komunistycznej partii Chin, w gruncie bojkotowanego przez Tybetańczyków, nazywanego pan Chen Zuma fałszywy albo chiński i będącego ponad wszelką wątpliwość marionetką w rękach chińskich władz, że to jest tylko przygrywka do tego, że Chińczycy mianują własnego Dalaj Lamę. Więc to, że my mówimy o tym, że przebudzony umysł nie zna żadnych granic, to nie jest tylko takie pleplanie i powtarzanie buddyjskich wierzeń, ponieważ z tego wynika jasno, że obecny Dalaj Lama może zrobić, co chce. Bo jeżeli jest przebudzony, jeżeli jest oświecony, jeżeli jest Buddą, to jego umysł i ta jego świadomość nie podlega takim ograniczeniom jak pani czy moja, że jak nas boli palec, to płaczemy i nie wiemy, kiedy umrzemy i pleple. Ma pani po prostu tysiące historii o mniej znanych, mniej poważanych lamach, którzy skazani na kaźń w chińskich, prowadzeni na egzekucję, siadali ze skrzyżowanymi nogami odchodzili w medytacji, sprawiając, że chińscy strażnicy stawali w osłupieniu i tam, powiedzmy, tam w cudzysłowie nawracali się, tak? Jakby ten ich materialistyczny, ciasny światopogląd po prostu parował na widok tego typu sytuacji. A skoro Dalaj Lama może zrobić wszystko, nie tylko jakby przebudzony umysł, jakby decyduje o tym, co się z nim dzieje i kiedy się z nim dzieje, to tak naprawdę nie ma żadnych technicznych przeszkód, żeby Dalaj Lama dziś wskazał palcem i powiedział, ten pięciolatek jest moją emanacją. I będzie moim...
Już za życia.
Za życia. I jak mówię, to jest najbardziej ekstremalna sytuacja, w której nie działo się tak w linii Dalaj Lamów. Jest tak w innych, jakby działo się tak i dzieje dalej. W przypadku innych hierarchów buddyzmu tybetańskiego. Ale jak mówię, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Dalaj Lama sam podjął, ogłosił tę decyzję dzisiaj i żeby ona została przyjęta ponad wszelką wątpliwość z pełnym oddaniem przez 6 milionów jego rodaków.
Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Obserwujmy rozwój wypadków. Myślę, że kawałek tylko uchyliliśmy, bardzo mały przed państwem i historii Tybetu i sposobu poszukiwania kolejnego wcielenia Dalaj Lamy. No, ale żeby dowiedzieć się czegoś więcej o laureacie Nobla i jego niesamowitej drodze życiowej, będą musieli państwo sięgnąć do książki Gilla van Grasdorfa, Tenzing Gyatso, ostatni Dalaj Lama. Bardzo panu dziękuję dzisiaj za rozmowę w studiu. Państwa i moim gościem był pan Adam Kozieł, ekspert od spraw Tybetu, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję za rozmowę. To była audycja Dosłownie, podcast wydawnictwa Sonia Draga. Do usłyszenia.
Dosłownie. Podcast o historiach i emocjach zawartych w słowach. Zapraszam, Sonia Draga.